Ksiądz posługuje na co dzień na Syberii. Od ilu lat?
Niedawno minęło 18 lat, dokładnie 23 września. W 1995 roku wyjechałem, także żartuję, że jestem już pełnoletnim misjonarzem.
Czy od zawsze był to Surgut?
Nie, najpierw pracowałem przez ponad 6 lat w Jekaterynburgu na Uralu. Byłem wikariuszem u księdza Jurka Paczuskiego. Uczyłem się tego misjonowania i pamiętam, kiedy ksiądz Jurek, wtedy on był już 3 lata na Syberii, kiedy ja przyjechałem, myślałem, że to już jest tak dużo, jak on wytrzymał. Tego teraz, te tamte 3 lata w kontekście teraz już 18, to prawda się wydaje mało. Natomiast no to ksiądz Jurek też 18 lat przepracował, zanim wyjechał do Polski. I potem pracowałem równolegle z Jekaterynburgiem. Byłem proboszczem w Niżnym Tagile. To takie miasto na Uralu, które może tutaj mało kto wie, ale tam w Rosji wiadomo, że w Niżnym Tagile robi się czołgi. I ten Rudy 102 z 4 pancernych to właśnie z Niżnego Tagiłu jest. To nie jest informacja jakaś zakryta, ponieważ jak się jedzie drogą, to w pewnym momencie widać z lewej strony drogi czołgi. Potem pracowałem w Tobolsku, w tym mieście, o którym śpiewał pan Jan Pietrzak, od Chicago do Tobolska, żeby Polska była Polską. To dawna stolica Syberii. Starym traktem syberyjskim przez Ural szło się do Tobolska i potem jeszcze dalej. Więc tam było dużo Polaków, zesłańców w Tobolsku. Do dzisiaj można obejrzeć więzienie, stare więzienie. Bardzo to jest takie mocne, że tak powiem, oglądanie tych miejsc. Ściana śmierci, obok płynie Irtysz, znana duża rzeka, więzienie na wzgórzu. A potem już z Tobolska przejechałem daleko na północ, do Surgutu, gdzie jestem już 10 lat praktycznie. To znaczy włącznie z pracą taką dojazdową, bo ja pierwszych kilka lat pracowałem w Surgucie na dojazd z Tobolska. Ale łącznie parafia w Tobolsku liczy 10 lat, a więc ja jestem już tam 10, już nawet ponad 10 lat.
Chyba tutaj w diecezji nikt nie ma większej parafii niż ksiądz.
Ale jakby ktoś jeszcze marzył i byłoby mu wszystko jedno, gdzie aby duża, to tutaj w redakcji zostawię adres. Można się skontaktować i zapraszam do współpracy. Szukam księdza do współpracy, jednego, dwóch, może być i trzech. Tam ten parafii, jeżeli nawet podzielić na 3 parafie, to wtedy każda z tych 3 parafii będzie terytorialnie równa Polsce. Bo w tej chwili jest 3 razy większa od Polski terytorialnie. Także zapraszam od razu 2 księży do współpracy, tych, którzy chcą mieć dużą parafię. A jeszcze jak ktoś lubi samochodem jeździć, o, to tam ma duże możliwości, bo odległości, które trzeba pokonywać, by dojechać do katolików w innych miastach, w innych oprócz Surgutu, są duże i jeżdżę tak od 50 kilometrów, to jest najbliższy taki punkt dojazdowy, do ponad 1000 kilometrów. No do tych ponad 1000 to już trzeba dolatywać samolotem.
To tak terytorialnie, ale czy ta obszerność terytorialna przekłada się również na liczebność księdza parafian?
Nie, oczywiście. Na całym terenie parafii, to jest cały teren, który my nazywamy tam północą. Tam ludzie mówią północ, my mieszkamy na północy i wspominają, że kiedy mieszkaliśmy na Balszoj Ziemle, czyli kiedy mieszkaliśmy na wielkiej ziemi albo po prostu na ziemi, to tam było tak czy inaczej. Cały teren północy, oczywiście jest tam kilkadziesiąt miast, ale tylko kilkadziesiąt, nie kilkaset czy kilka tysięcy. Prawie nie ma wiosek, dlatego że to są tereny, które, zresztą jak je znaleźć na mapie, to jeżeli patrzymy na mapę, bo to też może być, nie każdy kojarzy, gdzie to jest. Więc jeżeli mamy przed sobą mapę Europy, to z prawej strony kończy się Europa górami Ural, to jeżeli ktoś ma taką mapę, która jeszcze pokazuje to, co jest za Uralem w prawo, czyli na wschód od Uralu, to tam zaraz za Uralem na prawo zaczyna się Syberia i to jest zachodnia Syberia. I zachodnia Syberia podzielona jest na część południową i północną pasem lasu, który się nazywa tajga. Tajga to po prostu las, tylko tyle, że bardzo duży las, który ciągnie się od Uralu na wschód przez kilka tysięcy kilometrów, a szerokość tajgi to jest od południa na północ od 600 do 800 kilometrów. A Tobolsk leży mniej więcej 400 kilometrów od Uralu na wschód pod tajgą. Jeżeli patrzymy na mapę, widzimy ten wielki las tajga, to pod tajgą. Kiedyś myślałem, że pracując w Tobolsku, ja pracuję na północy. Nawet nie wiedziałem, że Surgut istnieje jakiś. Ale potem, kiedy się już dowiedziałem, że jest Surgut, kiedy do Tobolska Jak się dowiedziałem na początku pracy w Tobolsku, że do Tobolska przyjeżdża raz w roku jedna rodzina z Surgutu i kiedy mi wytłumaczyli, że Surgut to jest za lasem zaraz, tylko po północnej stronie tajgi, czyli 600 kilometrów od Tobolska na północ, pojechałem do tych ludzi i zaczęła się praca właśnie od pierwszej mszy świętej odprawionej w domu u ludzi. To właśnie na całej tej północy, gdzie Surgut jest największym miastem liczącym 350 tysięcy kilometrów, tak jak powiedziałem, jest kilkadziesiąt miast i małych miasteczek, które powstały stosunkowo niedawno i powstały w związku z odnalezieniem na tych terenach ropy naftowej i gazu. Ten polski gaz, który grzeje, powiedzmy, nasze mieszkania, jeżeli ktoś ma na gaz ogrzewanie, czy na którym gotujemy sobie obiad, to jest gaz właśnie z terenu naszej parafii. Niestety nie mam żadnego kraniku do tego gazu, bo gdybym miał taki kranik, to tak byłoby fajnie, to byśmy zbudowali wiele kościołów, natomiast nie mam, a nawet sobie żartowałem, kiedy w Surgucie zaczęliśmy budować kościół, żeby tylko niechcący nie dokopali się do jakiegoś gazu albo do jakiejś ropy, bo nam ten plac zabiorą i nie będzie kościoła, nie będzie placu. Więc miasteczka powstały ze względu na wydobycie ropy naftowej i gazu. Nie ma wiosek takich w naszym pojęciu, dlatego że miejsca wydobycia, gdzie najpierw powiedzmy 30, 40 lat temu, 20 lat temu w nowych miejscach wydobycia stały jakieś takie wagony, domki tymczasowe, gdzie mieszkali pracownicy, te miejsca zaczęły się rozrastać błyskawicznie i zaczęły się od razu rozrastać w małe miasteczka. A więc zaczęło się tam od razu budownictwo domów takich no, betonowych, z płyt betonowych i teraz mamy tam już sporo miast. I sporo ludzi, którzy przyjechali z różnych terenów byłego Związku Radzieckiego w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu no, troszkę większych zarobków. Byli werbowani do pracy właśnie przy wydobyciu ropy i gazu większymi zarobkami, chociaż warunki pracy były no, bardzo trudne. Także tak się zaczęło. 10 lat temu zaczęło się od jednej mszy świętej w 350-tysięcznym mieście. A dzisiaj mamy już 10-letnią historię parafii.
Jak ksiądz wyszukuje swoich parafian, wiernych katolików?
No tutaj by trzeba podać parę przykładów na pewno, żeby to zobrazować. Takie pytanie sam sobie zadałem, kiedy przyjechałem 18 lat temu do Rosji. Jak się to w ogóle ma, jak tam się pracuje, co tam robić? Więc jak się rozpoczęła praca w obecnej mojej parafii w Surgucie? Pierwsza to informacja, jak powiedziałem, o tym, że jakaś rodzina przyjeżdżała do Tobolska. I był telefon do tych ludzi, więc zadzwoniłem po prostu. Powiedziałem, że jestem tu proboszczem w Tobolsku, to może nie ma co czekać na kolejną Wielkanoc, tylko zaproście mnie, ja do was chętnie przyjadę. Ludzie się ucieszyli, pojechałem do nich. I tak się zaczęło. Zacząłem potem jeździć raz w miesiącu, cały czas przez ten las. Potem na przykład takie miasto Kagałym, oddalone jeszcze od Surgutu o 200 kilometrów dalej na północ, a więc od Tobolska 800 kilometrów. W tej chwili tam mam wspólnotę katolików liczącą tak 40-50 osób. Zaczęło się od tego, że też jeszcze będąc w Tobolsku, zauważyłem, kiedy, że weszła jakaś dwie pary ludzi z dzieckiem i podeszli do mnie, powiedzieli, że przyjechali ochrzcić dziecko. Zapytałem skąd, z Kagałymu, wyjaśnili mi, gdzie to jest. No więc po takiej krótkiej katechezie, bo czego można wymagać, kiedy ludzie przyjechali 800 kilometrów i muszą zaraz wracać. Ochrzciłem im dziecko i wprosiłem się do nich, do Kagałymu. Oni mnie chętnie zaprosili po tym moim wproszeniu się. I za kilka tygodni byłem u nich i znów umówiłem się z nimi na przyjazd za miesiąc, potem kolejny miesiąc. I tam już jest bardzo fajna wspólnota katolików. Oczywiście nie ma kaplicy, nie ma kościoła. Spotykam się z nimi w mieszkaniach i to jest taka kolejka. Dwa, trzy razy spotykam się u jednych ludzi, potem u innych. Jeżdżę do nich teraz dwa razy w miesiącu, bo już mam blisko, tylko z Surgutu 200 kilometrów, to nie jest żadna odległość. No, podobnie w innych miastach, takie miasto Najabrsk, z kolei to jest 400 kilometrów od Surgutu na północ, także już Surgut jest na północy, jeszcze 400 dalej na północ, nie? Więc to już jest w tundrze, miasto liczące 150 tysięcy mieszkańców. Oczywiście nie ma żadnego kościoła. Również spotykamy się w mieszkaniu i zaczęło się również w podobny sposób. Przyjechali ludzie jeszcze, kiedy byłem w Tobolsku. Po prostu tak przejazdem, będąc w Tobolsku, zaszli do kościoła, bo w Tobolsku jest kościół zbudowany przez zesłańców 100 lat temu, odrestaurowany już, więc byli ciekawi. Pogadałem z nimi, skąd są, zapytałem. Okazuje się, że oboje, młode małżeństwo, oboje nieochrzczeni, ale wiedzą, że tak samo on, jak i ona, że mają swoich przodków gdzieś związanych z kościołem katolickim. Jakieś niemieckie pochodzenie z nadwołżańskich Niemców i właściwie żadnych praktyk religijnych, żadnej jakiejś takiej wręcz wiary. Ale powiedziałem, że nie byłem nigdy w waszym mieście, można do was kiedyś przyjechać. I tak się zaczęło. I znów za jakieś 2 miesiące byłem u nich i zaczęliśmy rozmawiać o sprawach wiary, o tym, w co wierzą ich przodkowie katolicy, zainteresowali się. I zaczęliśmy przygotowanie do Chrztu Świętego i po takim okresie katechumenatu, który trwał ponad rok, oni oboje już jako wierzący przyjęli chrzest, także ochrzciłem od razu ich dzieci. Więc tak się zaczęło i teraz tam mam wspólnotę drugą co do liczebności po Surgucie i już jest nawet decyzja, że tam będziemy organizować nową parafię. Już wiadomo, że to będzie parafia świętego Pawła, apostoła. No nie ma księdza. Więc tak zobaczymy, może ktoś... O, jest gotowa parafia, gdyby ktoś z księży słuchał teraz to. Już jest gotowa parafia, podzielimy surgucką parafię na dwie, na surgucką i na jabrską. Na jabrska będzie jeszcze dalej na północy i będzie miała tak półtorej Polski terytorialnie i będzie sięgała aż za Koło Podbiegunowe. Bardzo ciekawa duszpasterska parafia z kilkoma punktami dojazdowymi i dolotowymi. Na przykład będzie dolot do Salechardu na Koło Podbiegunowe. Jest lotnisko w Najabłsku, dolot będzie dobry, także ksiądz, który zostanie tam proboszczem, będzie miał bardzo ciekawą pracę.
Mówi ksiądz o tym braku kapłanów w Rosji. Rzeczywiście nie ma powołań.
Wciąż jeszcze ponad połowa, może nawet 3/4 księży, to są księża, którzy przybyli spoza Rosji. Mamy już pierwszych kapłanów, którzy zakończyli seminarium w Rosji, w Petersburgu. Nawet budynek seminarium został zwrócony. I po przejściu takich wstępnych 2 lat przygotowania przechodzą klerycy do petersburskiego seminarium i mamy już kilku księży miejscowych, plus księży, których właściwie też nazywamy miejscowymi księżmi. To są księża urodzeni na terenie byłego Związku Radzieckiego, z terenów byłych republik radzieckich, którzy zakończyli seminaria na przykład na Litwie. Mamy kilku takich księży. I którzy pracują w Rosji, są w tej chwili obywatelami Rosji, więc oni jakby nie są przyjezdnymi księżmi, tylko miejscowymi też. Natomiast większość to są księża, którzy przybyli z Polski, mamy Włochów, Słoweńców, nawet Amerykanów, Słowaków, Niemców. Także chociaż księży nie jest dużo, ale przy niewielkiej ilości księży, w stosunku oczywiście do wielkiego terytorium pracy, to mamy bardzo dużą taką mieszankę kulturową, że tak powiem. No może z całego świata to za dużo powiedziane, ale z wielu krajów rzeczywiście.
Od 10 lat prowadzi ksiądz parafię w Surgucie. Czy z tej parafii były już jakieś powołania?
Mamy pierwsze powołanie. Poszedł na pierwszy rok chłopak Kirył, który właśnie wczoraj nawet mi przysłał SMS-a i mail, że już został oficjalnie przyjęty na pierwszy rok. Także bardzo się cieszę. No i jeszcze jest kilku takich chłopaków, studentów, którzy myślą, ale jeszcze z nimi o tym nie rozmawialiśmy, to musi wyjść z nich. Ale mam takie wrażenie, modlę się, że jeżeli Pan Bóg tego zechce, to się chyba może ktoś z nich zdecyduje jeszcze.
Mówił ksiądz o budowie kościoła. W tym roku, w 1 maja, przeżyliście w parafii Wielkie Święto.
Tak, mamy już kościół w Surgucie. Pomimo tego, że jeszcze oczywiście roboty trwają, że jeszcze tam pewnie jeszcze i całe następne lato wszystkie tam roboty wykończeniowe będą robione, natomiast już jest kościół poświęcony właśnie 1 maja, kościół pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika.
Czy to wezwanie jest związane z tym, że ksiądz wywodzi się z parafii świętego Józefa?
Nie. Może to pomogło i jakoś sprzyjało temu, by i sprzyja temu, by święty Józef był mi takim bliskim patronem, bo wywodzę się z parafii świętego Józefa z Siedlec i jakimś takim osobistym moim patronem on zawsze był, Józef. Ale to się wiąże bardziej z tym, że ludzie, którzy mieszkają w Surgucie i tam na północy, znaleźli się tam, przyjechali do pracy. To Czy tam nie ma kogoś, kto przyjechał po prostu tak sobie, oj, wszyscy jadą tam, jeśli jadą, to jadą do pracy, bo tam nie ma takich warunków klimatycznie, no, sprzyjających temu, by sobie tak tam żyć po prostu, nie? Raczej się stamtąd ucieka, jeżeli tam się nie ma jakiejś pracy. Ludzie, którzy tam żyją 20-30 lat, to oni wciąż się czują takimi czasowymi mieszkańcami tam. Wciąż mówią tam u nas, tam kiedy wrócimy i tak dalej. Nie? Natomiast dlatego skoro do pracy, to trzeba, żeby mieli dobrego patrona, takiego patrona od pracy. A więc Józef, robotnik. Poza tym Józef to jest taki człowiek, taki święty, który może nam pomóc także w sprawach finansowych. I pomyślałem sobie, że w tamtych warunkach pracować i przemierzać te wielkie odległości i coś organizować w sensie materialnym, więc budowa kościoła i tak dalej, to bez takiego dobrego patrona to sobie nie damy rady.
Właśnie tych wiernych ksiądz ma nie za wielu.
Tak.
Jak to się stało, że udało się wybudować ten kościół pod względem takim finansowym, ale też pod względem takich trudności, czy z samym pozwoleniem na budowę, z takimi formalnościami w Rosji nie było problemu?
Zaczęło się wszystko od tego, że rzeczywiście 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy przyjechał nasz biskup z Nowosybirska, biskup Józef Wert, to było 1 maja 2003 roku, kiedy już wspólnota nasza katolików liczyła około 40 osób, kiedy biskup to zobaczył, kiedy zobaczył pierwszy raz to duże miasto, podjął decyzję, że trzeba zarejestrować oddzielną parafię. Wtedy też ja już miałem propozycję z tym świętym Józefem, żeby on był patronem. Zresztą nasz biskup to też Józef, a więc chętnie się zgodził. Biskup podjął decyzję od razu, że od razu po oficjalnym zarejestrowaniu parafii trzeba się zająć rozpoczęciem wszystkich prac związanych z budową kościoła. Najpierw mieliśmy trudności, przez 2 lata nie mogliśmy uzyskać osobowości prawnej, dlatego że nie było na tym terenie nigdy kościoła katolickiego, nigdy parafii katolickiej i z jakichś powodów mieliśmy, przez 2 lata nie mogliśmy uzyskać, aż wreszcie uzyskaliśmy tę osobowość prawną i wtedy złożyliśmy oficjalne pismo o uzyskanie ziemi, żeby nam miasto dało ziemię. I jest podstawa prawna do dnia dzisiejszego, że jeżeli jest jakaś wspólnota religijna, ma już osobowość prawną, to może się ubiegać o ziemię pod budowę świątyni i ona jest dawana nieodpłatnie na okres budowy, a potem można ją otrzymać już na własność też nieodpłatnie, więc skorzystaliśmy z tego prawa. Jedynymi, którzy wystąpili przeciwko, z listami, z pismami, z zbieraniem podpisów, z nieprzyjemnymi kilkoma artykułami, to był Kościół prawosławny. Szczególnie jeden z proboszczów z jednej z cerkwi, taki bardzo aktywny był w tym, zbierał podpisy. Ciekawe, bo potem było takich kilka przypadków, gdzie osoby, które podpisały przeciwko budowie naszego kościoła, przychodziły do naszych parafian, no, przez osobiste jakieś znajomości, by przeprosić za to. Zupełnie spontanicznie. Ale my też zebraliśmy podpisy, że tak powiem, żeby pomóc prezydentowi miasta podjąć decyzję, by on wiedział, że nie tylko są głosy przeciw, ale są też głosy za. Zebraliśmy mniej więcej tyle samo podpisów w bardzo krótkim czasie, broniących ideę budowy kościoła i dostaliśmy pozwolenie. Także ze strony administracji miasta nie mieliśmy żadnych trudności. Więc to jedyny był taki moment trudny właśnie, jeśli chodzi o Kościół prawosławny. Ale już jest pod tym względem, już jest o wiele lepiej i w ostatnim okresie, ostatnie 2-3 lata nie miałem ani jednego jakiegoś głosu negatywnego ze strony także Kościoła prawosławnego. Nawet otrzymaliśmy gratulacje i piękną ikonę od miejscowego biskupa prawosławnego, a przyniósł ją i przyniósł nam gratulacje od biskupa ten ksiądz, który występował bardzo aktywnie przeciwko budowie. Także jest to, że tak odbieram to jako pewien symbol jakiegoś ocieplenia w stosunkach.
Jeśli chodzi o takie względy finansowe.
Jeśli chodzi o względy finansowe, oczywiście parafia, która liczy obecnie w Surgucie po 10 latach pracy, tak od zera, która liczy stosunkowo bardzo dużo wiernych, bo ma do 200 osób w tej chwili, w samym Surgucie, bo z całym terenem poza to w tej chwili szacuje na 400 osób. Oczywiście jest tam o wiele więcej jeszcze katolików, tych, którzy dopiero teraz się budzą z takiego snu, letargu, przyzwyczajenia, że nie ma kościoła i tak się żyje bez kościoła, bo gdzieś tam mieli jakieś początki wiary, początki swojej katolickości, na przykład na zachodniej Ukrainie czy na Litwie. jeśli stamtąd przybyli w większości, to oni dopiero się budzą, więc oni się pojawią za jakiś czas. Natomiast no, jest konieczność i była konieczność i wciąż jest konieczność korzystania z pomocy z zewnątrz. To są tradycyjnie dwie najbardziej znane fundacje, które pomagają Kościołowi. To jest Fundacja Renovabis i Kirche in Not z Niemiec, czyli w jakiejś części nam pomogli. Dostaliśmy pomoc także z Sekretariatu Stanu, z Watykanu. Dostaliśmy pomoc od Episkopatu Włoch, od kilku oddzielnie biskupów włoskich. I poza tym mnóstwo listów, które ja pisałem do Polski, do parafii. Były artykuły w Gościu Niedzielnym w niedzieli. Dobrze, że to jeszcze ciekawe, bo taka duża parafia gdzieś tam na Syberii, prawda, to jest ciekawe. I nie ukrywam, że korzystam z tego, że jest to temat ciekawy. I każda taka informacja no, dodaje do grona naszych przyjaciół jeszcze kilka czy kilkanaście osób, które modlitwą, jakąś ofiarą materialną nas wspierają. Bez tej wielkiej pomocy my byśmy tam nie mogli nic zrobić. Znaczy nie moglibyśmy zbudować kościoła. Dlatego oczywiście z parafii tutaj w naszej diecezji siedleckiej, gdzie ja czy jakieś rekolekcje głosiłem, czy byłem zapraszany na niedzielę i potem miałem zbiórkę po mszach świętych na budowę kościoła. To wielka pomoc i bardzo dużo indywidualnych takich kontaktów, pomocy. Mamy konto, na które mamy wpłaty. Od wielu ludzi bardzo wzruszająca pomoc, bo jeżeli na konto wpływa na przykład od jakiejś osoby 15 zł, albo 10 zł, 30 zł, to ja sobie wyobrażam i też moim parafianom opowiadam o tym i ze wzruszeniem moi parafianie tam słuchają, że ktoś pofatygował tam na pocztę, czy do banku, czy coś i prawda, że wypełnił formularz i wpłacił 10 zł, prawda, oddał to, poświęcił czas, więc ktoś myślał o nas. Poza tym modlitwa, no, niesamowite wstawiennictwo świętego Józefa. To jest powiedzmy całość, bardzo wielka całość i bardzo wielka rzesza ludzi, którą myślę, bardzo dużo ludzi jest zaangażowanych w naszą budowę kościoła. I to są jakieś małe modlitwy, małe ofiary, które dzięki temu, że nas jest tak dużo, takie duże grono przyjaciół Syberii, że tak powiem, i naszej parafii, to jest ten wielki dar, który otrzymaliśmy, który zaowocował tym poświęceniem Kościoła i tym, że ten Kościół już nas cieszy i Kościół się napełnia. Po poświęceniu minęło dosłownie 3 miesiące i ja mam w tej chwili już 2 razy tyle ludzi, co do poświęcenia było. Po mszy świętej ja jeszcze godzinę, półtorej godziny w zakrystii przyjmuję interesantów, ludzi, którzy przyszli po raz pierwszy i mówią, że tam gdzieś tam dziadek, prawda, umarł, trzeba się za niego mszę. Gdzieś tam dziadek jest chory, trzeba go do niego pojechać. Dzieci nieochrzczone, nie mamy ślubu kościelnego. Kolejki ludzi w niedzielę, nowych, którzy przychodzą, bo zobaczyli kościół.
To w Surgucie. A jak wygląda specyfika pracy w tych dalekich miasteczkach? Tam, gdzie ksiądz musi dojechać pociągiem?
To taka bardzo prosta i bardzo radosna praca, która polega na tym, no na przykład w każdą sobotę rano siadam do samochodu, jedzie ze mną katechetka, która mi pomaga, która prowadzi katechezę z dziećmi, czy przygotowanie do sakramentu świętych dorosłych. Jedziemy na przykład w sobotę wyjazd do Najabrska i Kagałymu. Jedziemy ponad 300 km do Najabrska, wjeżdżamy do tego miasta. Różnie ta droga wygląda, bo prawda, czasem latem, czasem zimą, czasem jest latem plus 30, czasem zimą minus 40, więc to oddzielny temat, jak ta droga wygląda. W każdym razie dojeżdżamy do tego miasta, jesteśmy umówieni z ludźmi, ludzie na nas czekają, wchodzimy do mieszkania. Ja tradycyjnie powtarzam takie słowa, wychodząc do mojej pomocnicy Jeleny. Mówię do niej takie 2 zdania. Jedno takie krótkie to, ludzie nie są winni. To jest komentarz do tego, że my jesteśmy już zmęczeni, ale ci ludzie, do których jedziemy, nie są temu winni, więc trzeba wejść z uśmiechem. Drugie, co mówię, to takie westchnienie do Pana Boga. Panie Jezu, rób co chcesz. I wchodzimy uśmiechnięci, ludzie nas witają. W jednym pokoju są zebrani, ja wychodzę do drugiego pokoju i zaczynam spowiedź wszystkich, którzy chcą się wyspowiadać. I zawsze jest to sporo ludzi. Dużo ludzi procentowo przystępuje do sakramentów świętych, już po tych iluś latach pracy. I Jelena prowadzi wtedy katechizację. Jeżeli są dzieci, to jest katechizacja dla dzieci z udziałem dorosłych. To jest taka katechizacja dla wszystkich. To tak jak u nas w Polsce kazania do dzieci, które bardzo chętnie słuchają dorośli, prawda? Bo wtedy jest wszystko zrozumiałe i proste przykłady. Czasem jest wesoło, ale to się zapamiętuje. Ja kończę spowiedź, kończy się katecheza, zaczyna się msza święta. Po mszy świętej jeszcze ja rozmawiam z ludźmi. Mam jakąś taką, powiedzmy, krótką katechezę jeszcze od siebie, jeśli coś widzę, że tematycznie trzeba coś powiedzieć, coś wyjaśnić. Potem jest jakieś jedzenie, obiad jakiś. I po tym obiedzie umawiam się z ludźmi na kolejny przyjazd, za 2 tygodnie albo za 3. I jedziemy 200 kilometrów już w drodze powrotnej do Surgutu, troszkę w bok, do miasta Kagałym. I jest ten sam schemat. Z tą różnicą, że potem już nie obiad, tylko kolacja późna. I wracamy do Surgutu około 1 w nocy. To tak mniej więcej wygląda sobota. Są miasta, miasteczka, gdzie jesteśmy pierwszy raz. Na przykład ostatnio miałem informację, że zmarła starsza pani. Ludzie się dowiedzieli, że jest ksiądz. Wcześniej jakoś nie myśleli o tym, że jest ksiądz w Surgucie. Mieli swoją znajomą z pracy, która jest katoliczką, która akurat tego księdza, czyli mnie, znała, więc poprosili o mszę świętą. Ja powiedziałem, że chętnie przyjadę, poświęcę grób. Zawsze wykorzystuję jakąkolwiek możliwość kontaktu z ludźmi. Coś można było załatwić na telefon. Nawet mszę świętą na telefon mogę zamówić, bo z 1000 kilometrów powiedzmy to. Ale staram się wykorzystać najmniejszą okazję. Pan Bóg tak to organizuje. Daje mi jakąkolwiek zaczepkę, że tak powiem. Ja teraz muszę złapać za to, za najsłabszą nitkę i powolutku ciągnąć, żeby się nie zerwała, żeby dotrzeć do tych ludzi i zrobić więcej niż tylko to, o co oni proszą. I skorzystałem z okazji, doszło do tego, że znów pojechaliśmy do miasta Ханты-Мансийск, 350 kilometrów, tam regularnie jeżdżę, ale z Ханты-Мансийска siedliśmy na łódź motorową i taką motorówką przez rzekę Irtysz, potem wpłynęliśmy na rzekę Ob, bardzo malownicze miejsce i po 40 minutach podróży tą motorówką dotarliśmy do wioski na brzegu rzeki Ob, do której można dotrzeć tylko rzeką, albo zimą, jestem umówiony na wyjazd zimą, po tak zwanym zimniku, czyli jak rzeka zamarznie, to ona się robi drogą, taką autostradą wielką i po tej autostradzie z lodu dociera się, więc byliśmy tam, oczywiście poświęciłem grób, ale przy okazji tam było chyba z 12 osób, a więc już nie tylko jakieś, prawda, gdybym nie pojechał, to byłoby, to skończyłoby się jednym telefonem. 12 osób. Okazuje się, że żył jeszcze mąż tej zmarłej pani, ochrzczony katolik, który nie miał od dzieciństwa żadnego kontaktu z księdzem, z kościołem, więc było mniej więcej 40 minut na to, żeby ewentualnie jakoś zrobić tak, żeby ten człowiek otworzył się na łaskę Pana Boga, by zechciał się wyspowiadać. No jakoś Pan Bóg dał tę łaskę. Wtedy prosiłem tą moją katechetkę Jelenę. Ona już wie, co w takich sytuacjach robić, więc sama bierze ludzi praktycznie do drugiego pokoju, modlą się. Przy okazji mam możliwość rozdać różańce, powiedzieć w ogóle, co to jest taki różaniec, jak się na tym modlić. Ma wydrukowane modlitwy, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, więc ludzie czytają razem, pierwszy raz w życiu odmawiają różaniec, a modlą się za tego człowieka, który się spowiada. I jakoś Pan Bóg przez tę modlitwę, przez to wstawiennictwo Matki Bożej daje jemu łaskę do tego, by się wyspowiadał z całego życia oczywiście. Sakrament chorych, no do Komunii Świętej też za wcześnie, to trzeba mieć większe zrozumienie. I tak wygląda taki wyjazd i powiedzmy znowu obiad, uśmiechy przy stole, umówienie się na kolejny raz i powrót znowu do motorówki, na rzekę i miłe wspomnienia, zdjęcia, zachęta dla innych, żeby też się podłączyli do tej pracy. Tak to mniej więcej wygląda. Więc Pan Bóg sam daje jakieś takie momenty, prawda, jakiś kontakt, jakiś czyjś telefon, ktoś przychodzi, ktoś kogoś zna, ktoś mówił, że gdzieś tam ktoś coś tam i każde takie gdzieś coś tam ktoś trzeba sobie odnotować, zapisać numer telefonu, jakieś imię i spróbować wejść w kontakt z tymi ludźmi. A potem ewentualnie wprosić się do nich. No ale to jest takie wproszenie cały czas ze świadomością, że Pan Jezus po to posłał, żeby On sam chce dotrzeć.
Czy ci ludzie oczekują często księdza?
W większości ludzie chętnie odpowiadają na taką, że tak powiem, w dobrym sensie aktywność księdza, by był zaproszony, ale raczej jest to takie ludzkie. No bo to ciekawy człowiek, to takie ciekawe. Nie, ksiądz nie ma tam jakiejś takiej głębi zrozumienia, co ksiądz może nam dać. Nie, w sensie religijnym, jest przyjmowany jako człowiek, ale ten kontakt ludzki jest czymś bardzo ważnym. I z takiego prostego kontaktu ludzkiego wywiązuje się z czasem taki kontakt, patrząc z mojego punktu widzenia, czysto duszpasterski i ludzie powoli otwierają się, bo ja przyjeżdżam do tych ludzi jako konkretny człowiek, który coś reprezentuje, coś ma do powiedzenia. Oni są ludźmi, którym ja się interesuję, oni mi coś opowiadają, chętnie słucham. I kiedy widzą, że ja jestem na nich otwarty, to jest taki dobry ludzki kontakt, to wtedy oni się otwierają na to, co ja mam do powiedzenia i słuchają. A ja jestem księdzem. I jako ksiądz dzielę się swoim życiem, prawda, czy tym, co robię. Mówię, prawda, czym ja mogę pomóc, co mogę zaproponować. I mniej więcej w ten sposób, nie z pierwszego spotkania, może z kolejnego jakiegoś, wywiązuje się pewna relacja, która potem otwiera się pewien, jeśli tak można powiedzieć, może nieładne słowo, otwiera się pewien kanał do takiego już, przez który Pan Bóg daje tym ludziom już swoją łaskę i w jakiś sposób da się tych ludzi przygotowywać do sakramentów. I potem te sakramenty oni przyjmują. To jest takie działanie, które jest, powiedzmy, owocem modlitwy. Jeśli ja mam odpowiedzieć na pytanie, co najważniejsze jest tam w pracy mojej, to najważniejsza jest modlitwa i zaufanie do Pana Boga. I wykorzystanie, na tyle, na ile to jest możliwe, wszelkich jakichś możliwości, znaków, które Pan Bóg daje, że jakiegoś najprostszego kontaktu. Bo to może być jeden kontakt. Ktoś raz się pojawił, raz wszedł i drugi raz nie wejdzie. I trzeba w jakiś sposób go dostrzec. I nie trzeba wielkich rzeczy, to po prostu taki zwykły ludzki kontakt. Dobry ludzki kontakt, bo gdybym wystartował od razu, przepraszam za określenie, z grubej rury, to miałbym, mało bym tam miał do powiedzenia w ogóle, bo też jest pewną specyfiką tamtego terenu jest to, że ludzie, jest to uzasadnione całą historią, przez co ludzie przeszli. Tak od razu to raczej są ludzie nieufni. Prawda? Za pewną zewnętrzną życzliwością pomimo wszystko kryje się pewna nieufność. Kto to jest? Co on tutaj chce, że tak powiem, co nam chce zabrać? Prawda? Dlatego musi być autentyczne takie na bazie takiej czysto ludzkiej jakieś zrozumienie, wyczucie, że ten człowiek nic nam nie chce zabrać. To jest normalny człowiek, jak wszyscy, jest także mną zainteresowany, nie w sensie co mi zabrać, ale po prostu tak. Ja dla niego jestem ciekawym człowiekiem, więc wtedy ten ktoś zaczyna się ciekawić tym, co ja mu przyniosłem. To w ten sposób idzie.
Za chwilę ksiądz wraca do swojej parafii. Czego księdzu życzyć na kolejne lata posługi?
Kiedy się mnie ludzie pytają, jakie największe cnoty są tam potrzebne pracującemu na Syberii księdzu, ja zawsze żartuję, ale ten żart jest całkiem, że to powiem, zgodny z prawdą. Więc takie dwie cnoty, to pierwsza to jest cierpliwość, a drugie poczucie humoru. Więc oczywiście, żeby to nie wygasło. Bogu dzięki jeszcze się chyba nie wypaliłem po tych 18 latach, ale by mi tego Bożego zapału nie brakowało, by etap, ważny etap, którym jest, powiedzmy, zakończona, czy już prawie zakończona, no poświęcenie było, więc zakończona budowa kościoła, by nie był pewnym etapem dla mnie, który coś kończy i teraz trzeba by wracać. Takich myśli na razie nie ma, ale niech one nie przychodzą, bo tam jeszcze jest dużo do zrobienia. Więc o wytrwałość, o zdrowie proszę, modlitwę, o nowe powołania miejscowe, o dobrego współpracownika, czy dobrych współpracowników kapłanów, bo potrzebujemy tam księży do współpracy, ale takich księży, którzy kiedy przyjadą tam i zobaczą te garstki ludzi, tu garstka ludzi, tam garstka ludzi, którzy nie powiedzą, o, tu nie ma nic do roboty, tak mało ludzi. Tylko takich współpracowników potrzebujemy i ja potrzebuję, którzy zobaczą tę sytuację i powiedzą, Boże, ile tu jest do zrobienia. Z duchem misyjnym. Takiego ducha pewnie każdy ma, no ale żeby to było widoczne w praktyce.